Chciałbym, abyśmy mogli zdemaskować i pokonać tego wroga, który rujnuje relacje, który rujnuje życie bardzo wielu ludzi. Tak naprawdę nie wiem, co może jeszcze bardziej rujnować jak gniew. A trzeba jeszcze powiedzieć, że gniew się ukrywa. On się naprawdę dobrze ukrywa i dlatego trudno jest walczyć z czymś, o czym ludzie sobie nie zdają sprawy, a przeżywają. Sami przeżywają, a też doświadczają tego gniewu, który jest ukryty. Diabeł dobrze maskuje gniew. My go znamy pod innymi nazwami. Dzisiaj spróbuję troszeczkę to odkryć. I bez już zbędnego wstępu od razu powiem na samym początku, gniew jest zaraźliwy. Gniew jest zaraźliwy, ma wymiar społeczny. Uczymy się go od innych. Przejmujemy go i powielamy nawyki gniewu ludzi, którzy są wokół nas gniewni lub wobec nas gniewni. Nie uczymy się gniewu w samotności, ale we wspólnocie. Dlatego też Kościół Jezusa Chrystusa powinien być miejscem, w którym oduczamy się pewnych nawyków. I między innymi gniewu. Uczymy się nowego sposobu relacji. Gniew może prowadzić do obraźliwych słów, a jeśli pozostanie niepowstrzymany, to nawet do przemocy i morderstwa. Dlatego też Biblia, a dokładnie Pan Jezus, wzywa swoich uczniów do pojednania. O tym czytamy w Ewangelii Mateusza, na przykład w 5 rozdziale. Więc Kościół oczywiście nie będzie miejscem idealnym, nie będzie miejscem, w którym już zabraknie, bym powiedział, napięć, konfliktów czy też zranień. Na pełną doskonałość musimy jeszcze poczekać do czasów po zmartwychwstaniu. Ale trzeba jednak to jasno teraz powiedzieć. Ogromnym problemem staje się sytuacja, gdy sami liderzy Kościoła są ludźmi gniewnymi. Gniewny przywódca bardzo łatwo tworzy kulturę strachu, napięcia, kłótni i ranienia innych. Przywódcy w Kościele nie mogą być porywczy. Więc kiedy odejdę, chcę powiedzieć to trochę tytułem testamentu, wybierając starszych zboru, przywódców tego Kościoła, nie wybierajcie ludzi gniewnych. Co innego jest, jak ktoś od czasu do czasu okaże gniew. Czasami mówię o gniewie sprawiedliwym. Czasami, a że jesteśmy ludźmi niedoskonałymi, ten gniew może mieć miejsce. Ale jeśli on jest rzadkością, on jest sporadyczny i ważne jest, jak się kończy, nie tylko jak się zaczyna. Dlatego spójrzmy na kwalifikacje biblijne, choć krótko, przywódców. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 3 werset. Nie powinien być skłonny do pijaństwa, nie tym się zajmujemy, ani do awantur, ale opanowany, niekłótliwy i niechciwy pieniędzy. My skupiamy się, nie jest skłonny do awantur, jest opanowany, nie jest kłótliwy. Takiego nigdy nie wybierajmy. I Tytusa, 1 rozdział, 4 werset. W innym miejscu jeszcze raz możemy przeczytać. Nie może on być pyszny, gwałtowny, skłonny do pijaństwa i awantur, chciwy brudnego zysku. Więc nie może być to człowiek gwałtowny, w tym znaczeniu wybuchowy, skłonny do awantur. Jeżeli ktoś ciągle z wami chce dyskutować, ciągle z wami chce się o coś wykłócać, to właśnie o kimś takim mowa. To nie mogą być starsi Kościoła. To nie mogą być liderzy Kościoła. Prawdopodobnie dlatego padły te zalecenia, że niektórzy potencjalni kandydaci rzeczywiście mieli wtedy problem z gniewem. Już nie wspomnę, że taka postawa może prowadzić do manipulacji i do zastraszania, a nie taka powinna być atmosfera w Kościele. Gniew jest zaraźliwy i gniewny pastor nadaje ton całemu Kościołowi, promując kulturę kłótni i braku pokoju. Więc Kościół powinien być miejscem pojednania. Ale my już idziemy dalej, bo jak powiedziałem, krótkie formy, ale jednak kazanie. Gniew bardzo często jest związany z pragnieniem zemsty. My znamy słowa z listu do Rzymian, 12 rozdział, 19 werset, które mówią, nie mścijcie się sami. Kiedy jestem źle traktowany, chcę się zemścić. Chcę się odegrać. Kiedy jestem zirytowany, instynktownie zaczynam już planować, knuć, co tu zrobić, aby się odegrać. U wielu ludzi jest to odruchowe. Już nie ma znaczenia, czy jest wierzący, czy niewierzący. Znaczenie ma to, że czegoś takiego doświadcza i co on z tym robi. Bo problem polega na tym, że człowiek pochłonięty gniewem i zemstą nigdy nie znajdzie prawdziwego pokoju. Chrystus oferuje nam inny pokój, pokój, który uwalnia nas od zemsty. I o tym nauczałem, i o tym Biblia wielokrotnie mówi, a pragnienie odwetu potrafi być nienasycone. Wielu ludzi nie raz chce się zemścić, ale jeszcze z nawiązką. Dlatego kiedy wchodziło prawo Boże, które dzisiaj uważamy za bardzo surowe, było wtedy bardzo sprawiedliwe, bo było oko za oko, a nie cztery oczy za jedno. Bo tak właśnie wtedy było. W wielu kulturach jest po prostu karanie kogoś z nawiązką. Dlatego dzisiaj nas to szokuje, oko za oko, ząb za ząb. Ale to jest ta lekcja, która nam pokazuje, nie przesadzaj. Kara ma być adekwatna. Więc jak wspomniałem, pragnienie odwetu jest nienasycone i nigdy samo się nie kończy, chyba że ktoś znajdzie pokój w Chrystusie. Apostoł Paweł, list do Efezjan, 4 rozdział przeczytamy i w jakiś sposób go omówimy, dłużej się zatrzymamy. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. 26 werset. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I dalej, nie dawajcie miejsca. Inne tłumaczenia mówią dostępu diabłu. New International Version, amerykańskie tłumaczenie, które czasami mi wpada w oczy, mówi tak. Nie grzeszcie w gniewie. Taka parafraza, która mi się spodobała. Niech słońce nie zachodzi, gdy jesteście jeszcze rozgniewani. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Ktoś by pomyślał, każą mi się gniewać? Nie, nie chodzi tutaj o nakaz, aby się gniewać, ale chodzi o uznanie faktu, że gniew pojawia się również w życiu wierzących, nawet we wspólnocie Kościoła. A nacisk kładziony jest na niegrzeszenie. A jeśli chcemy to zrozumieć, to musimy się przyjrzeć temu bliżej. Apostoł Paweł mówi więc, że będziecie się gniewać, to wcale nie jest odkrywcze. Możemy się tylko nie chcieć do tego przyznać. Możemy różnie to nazywać. A będą też sprawy, które będą nas podgrzewać. Aż, często się mówi, doprowadzają nas do wrzenia. Czasami ktoś mówi, gotuje się we mnie. Co cię tak podgrzało? Ale niektórzy jeszcze pójdą dalej, bo nie tylko będą tak podgrzani, że aż będzie się gotować, ale nawet doprowadzi to do tego, że będą kipieć z wściekłości. Więc jak widzimy, to może rosnąć. Ludzie będą mówić i robić różne rzeczy, a sytuacje będą was denerwować. W tym nie ma nic zaskakującego, a jeżeli jeszcze nadal cię to zaskakuje, daj sobie spokój. Tak już jest. Niektórzy będą cię specjalnie denerwować. W sądach często prawnicy denerwują świadków, bo kiedy się zdenerwują, mówią często więcej niż ich nauczono, aby mówili. Czasami wtedy wychodzi prawda. Dlatego jeżeli kiedyś będziecie zeznawać w sądzie, musicie się liczyć, że ten z drugiej strony prawnik będzie chciał was doprowadzić do wrzenia. Więc pytanie brzmi, co zamierzasz zrobić ze swoim gniewem, a nie to, czy się gniewasz. Nie pielęgnuj go. Nie pozwól mu tlić się przez kolejne dni. Nie karm go w myślach. Nie pielęgnuj przez całą noc. O tym mówi ten fragment. Bo jeśli będziesz pielęgnować swój gniew, to ten fragment daje ci odpowiedź, co się stanie. Dasz diabłu dostęp do swojego życia. Werset 27. Ileż ludzi dało dostęp diabłu do swojego życia? Będziemy mieli powody do gniewu. Będziemy oczerniani, niesprawiedliwie traktowani w rodzinach, w pracy, w małżeństwie, w kościele, w sąsiedztwie. Tak, to się będzie działo. Jednak nie możemy się mścić. Powiesz to Bogu. Człowiek, który nosi w sobie gniew i pragnienie odwetu, nie ma pokoju. I nie sądzę, żeby spał spokojnie. Dlatego, że on wewnętrznie ciągle walczy. On analizuje i wraca do tego, co się wydarzyło. Sam gniew jeszcze nie musi być grzechem, o tym mówiłem już poprzednio, można o tym posłuchać. Ale jeśli nic z nim nie zrobisz, bardzo łatwo przerodzi się w grzech nawet ten gniew, który, powiedzmy, był sprawiedliwy. I on zacznie zatruwać twoje życie. Chciałbym opowiedzieć wam historię, przykład z życia, który znalazłem w pewnej książce na temat gniewu i mam nadzieję, że kiedyś jakiś polski wydawca ją wyda i posłużę się tutaj troszeczkę czytając. Dzień przed końcowymi egzaminami z rachunkowości Tom postanowił zrobić sobie przerwę od nauki i odwiedzić brata, lekarza pracującego w centrum Londynu. Po wspólnej grze w squasha wracali ulicą, gdy nagle mała cegła uderzyła brata Toma w tył głowy. Początkowo sądzili, że spadła z budynku, ale chwilę później zauważyli dwóch młodych mężczyzn wychodzących z zaparkowanej furgonetki. Pytanie, czy to oni rzucili cegłą, szybko doprowadziło do konfrontacji, które, jak się okazało, tamci właśnie szukali. Choć Tom i jego brat próbowali wycofać się i uspokoić sytuację, brat Toma został uderzony w twarz i poważnie poturbowany. W końcu udało im się dojść do wejścia do mieszkania. Wtedy brat Toma odwrócił się do napastników i powiedział: powinniście się cieszyć, że żyjecie. Tom od razu zrozumiał sens tych słów, bo jego brat pracował na oddziale intensywnej terapii noworodkowej i codziennie widział dzieci, które walczyły o życie. Dla niego była to refleksja nad życiem, o wartości życia. Ale napastnicy jednak odebrali to jak groźbę, więc atak wybuchł na nowo i zakończył się dopiero wtedy, kiedy klienci z pobliskiego pubu wezwali policję. Prawie 20 lat później Tom, już jako pastor, przygotowywał kazanie o niewybaczającym słudze z Ewangelii Mateusza, to rozdział 18. I w trakcie pracy wróciły do niego wspomnienia tamtego wydarzenia. Tom w rzeczywistości nigdy o tym nie zapomniał. Przez lata wielokrotnie wracał do tego wydarzenia z tamtego dnia. Często, gdy Tom zasypiał, widział to wszystko tak, jakby działo się ponownie, odtwarzał to w swojej wyobraźni. Tą cegłę, która uderzyła jego brata w głowę, krew, szarpaninę. Czasem nawet wyobrażał sobie zemstę i krzywdę, którą by wyrządził tym napastnikom. I tego dnia uświadomił sobie jednak coś bardzo bolesnego, że przez te wszystkie lata nigdy naprawdę im nie przebaczył. Żywił urazę i w sercu wciąż domagał się odpłaty. Tymczasem przypowieść Jezusa przypominała mu, jak wiele otrzymał przebaczenia od Boga, a sam też tego przebaczenia nie okazał. I Tom zrozumiał również, jak mało wiedział o swoich napastnikach. Nie wiedział, dlaczego tak postąpili. Może po prostu wychowanie tak na nich wpłynęło, złe wychowanie. Nie wiedział, jakiej przemocy doświadczyli, że taką też okazywali. Wiedział jednak jedno. Bóg wzywa go do przebaczenia, a nie do zemsty. I jeszcze przed wygłoszeniem kazania Tom modlił się o tych ludzi. Powiedział Bogu, że rezygnuje z gniewu i życzy im tego, co dobre. Modlił się nawet, by poznali Chrystusa. I stało się wtedy coś, czego się nie spodziewał. Od tamtej chwili te natrętne wspomnienia zaczęły ustępować. One bardzo szybko zniknęły. Obrazy napaści przestały wracać do niego. Tom zrozumiał, jak niszczący potrafi być pielęgnowany gniew i jaką ulgę przynosi przebaczenie. I tutaj warto zaznaczyć, że nie każde bolesne wspomnienia znikną natychmiast po przebaczeniu. Niektóre rany są głębsze, ale jednak Tom nauczył się pewnej prawdy, której i my możemy się nauczyć, że trwanie w goryczy zatruwa serce, podczas gdy przebaczenie zostawia sąd Bogu i otwiera drzwi do uzdrowienia. Przeczytajmy słowa jeszcze raz listu Efezjan, 4 rozdział. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I nie dawajcie miejsca diabłu. Chciałbym troszeczkę skupić się na tym ostatnim zwrocie. Nie dawajcie diabłu dostępu. Zobaczcie, zaraz po wezwaniu, by nie grzeszyć w gniewie i nie pozwalać, aby on trwał do zachodu słońca, czyli inaczej mówiąc, niech on szybko się zakończy. O to chodzi tu w tym przesłaniu. Nie pielęgnuj go, to Paweł ostrzega przed duchowym niebezpieczeństwem. Przypomina, że diabeł jest realny. Diabeł jest realny i szuka okazji, aby niszczyć człowieka. I nieopanowany gniew jest dla niego otwartymi drzwiami. Dlatego gniew nie jest jedynie problemem emocjonalnym czy psychologicznym. Gniew jest także problemem duchowym, ma demoniczny wymiar. Diabeł sprzeciwia się wszystkiemu, co dobre. My znamy słowa z Biblii, gdzie czytamy o nim, że jest kłamcą, ojcem kłamstwa i mordercą. On tego pragnie. Kiedy nosisz gniew w sobie, pozwalasz mu na to, aby się do ciebie dobrał. A szczególną nienawiścią darzy ludzi należących do Chrystusa. Dopóki człowiek żyje z dala od Chrystusa, to nie wzbudza tak zainteresowania diabła. Lecz kiedy zostajesz wyrwany z królestwa ciemności i przyniesiony do królestwa Syna Bożego, to stajesz się celem duchowego ataku. Dlatego mamy te słowa. Nie dawaj, to jest do ludzi wierzących, dostępu diabłu. Ale ja nie, ja jestem wierzący, diabeł nie ma nic do mnie. Jeżeli mu nic nie dasz, to nie będzie miał nic do ciebie. Jeżeli mu się przeciwstawisz, jak Biblia mówi, mocnym w wierze, to odniesiesz sukces. Ale gniew, uraza, którą pielęgnujesz, jest zaproszeniem. Dlatego wierzący są wezwani do czujności. Wobec czego, jak mówi list do Efezjan, 6 rozdział, podstępów diabła. Jest podstępny. Chrześcijańskie życie nie jest wyłącznie moralnym wysiłkiem, ani walką z własnymi słabościami, jakby to niektórzy chcieli, abyśmy myśleli. A szczególnie diabeł. To jest realna walka duchowa. Świecki terapeuta może pomóc człowiekowi na poziomie emocji czy tak zwanych mechanizmów zachowań i ta pomoc może być wartościowa. Ale on nie uwzględni duchowego wymiaru problemu, ponieważ porusza się w granicach, które on rozumie i uznaje. Tego może w ogóle nie rozumieć, a dwa, w normalnej terapii nawet nie wolno mu o tym mówić, bo mógłby być pozbawiony prawa do zawodu. Chyba że trafiasz całkiem świadomie do poradni, która ma napisane chrześcijańska poradnia, może wtedy to przejdzie. Dlatego czasami potrzebujemy nie tylko terapii, ale także pomocy dojrzałych i godnych zaufania chrześcijan, którzy wiedzą, o co chodzi. Paweł przypomina, że istnieją niewidzialne moce zła, duchowe siły, które działają przeciwko dzieciom Bożym. I o tym przecież czytamy we wspomnianym już fragmencie list do Efezjan 6 rozdział, gdzie się toczy walka duchowa. A gniew pozostawiony bez kontroli może stać się miejscem, przez które właśnie zło zaczyna wpływać na twoje myśli, bo pozwalasz. One się będą wtedy zmieniać. Pozwalasz złu wtedy wpływać na relacje i nawet na swoje decyzje. Taki nierozwiązany gniew daje diabłu przyczółek w twoim życiu. A więc daje przyczółek w życiu twojej rodziny, w twoim kościele, w relacjach. Jeżeli dałeś taki przyczółek diabłu i przychodzisz na nabożeństwo, przychodzisz właśnie z tym. Diabeł ma już przyczółek w twoim życiu, a więc w jakiejś części kościoła. Możesz tą gorycz, ten gniew podawać dalej. Jak wspomniałem na samym początku, jest to zaraźliwe. W rozmowach będzie to uwidocznione. A przecież Biblia mówi, nie dawajcie diabłu dostępu. Bo jak mu dasz? Gniew, jeśli zaprowadzi ciebie do grzesznych myśli i czynów, to właśnie da wrogowi dostęp do ciebie. Bo robisz mu trochę miejsca w swoim życiu. Tak, robisz mu trochę miejsca w swoim życiu. Ale weź to pod uwagę, że on nie zadowoli się trochę. On będzie się rozpychał, będzie chciał coraz więcej i będzie zatruwał twoje życie, myślenie i relacje coraz bardziej, jeśli z tym nic nie zrobisz. Dlatego musimy być ostrożni. Człowiekowi niezwykle trudno jest się gniewać i jednocześnie nie grzeszyć. Dlatego gniew bardzo łatwo wymyka się spod kontroli, a potem jest grzech. Dlatego pytanie, które jak powiedziałem miało być na krótką formę, ale będzie dzisiaj. Dlaczego nierozwiązany gniew, gniew nad którym rozmyślasz i który pielęgnujesz, daje przyczółek diabłu? Ponieważ szatan kocha wszystko, co oddala człowieka od łaski. I nic nie cieszy go bardziej niż zatwardziałe serce. Odmowa pokuty, trwanie w urazie, rozmyślanie nad nim. taka niechęć do przebaczenia komuś, kto okazuje skruchę. A nawet jak nie okazuje skruchy, też potrzebujemy przebaczyć. Grzech niszczy relacje, ale również mocno niszczy je odmowa przebaczenia. Nie chcesz komuś przebaczyć? Ciebie to zniszczy i relacje zniszczy. I nie tylko z tą osobą, do której czujesz ten gniew. To się przeniesie na inne relacje. Człowiek wtedy zaczyna żyć gniewem, wracać do zranień, budować mur urazy i zamyka swoje serce na łaskę. Więc jak nie ma tej łaski, to i wobec innych będzie ci trudno też ją okazać i funkcjonować i żyć. Jak wspomniałem, jest to walka duchowa. Nie wygramy jej sami. Nie wygramy jej radami, bez względu na to, jak mądre by one były i jak bardzo wypływają z troski innych. Tutaj potrzebujemy Bożej interwencji. Potrzebujemy większej siły niż nasza własna. Potrzebujemy Boga, aby uporać się z gniewem. Bóg chce, abyśmy coś z naszego życia usunęli. I o tym teraz parę słów. List do Efezjan, 4 rozdział, od 30 do 31 wersetu, choć 32 też daje nam piękny kontekst. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, w którym zostaliście zapieczętowani na dzień zbawienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, rozdrażnienie, gniew, krzyk, bluźnierstwo i wszelkie zło. Tu dla kontrastu mogę tylko przeczytać: bądźcie dla siebie nawzajem łagodni i miłosierni, jedni drugim wybaczajcie, tak jak Bóg wybaczył wam w Chrystusie. To nie jest przypadek, że wezwanie do odrzucenia goryczy, furii, gniewu pojawia się zaraz po ostrzeżeniu. Jakim? Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Jeżeli jesteś osobą gniewną, można byłoby powiedzieć, prawdopodobnie zasmucasz Ducha Świętego. Jeżeli nosisz gorycz, rozdrażnienie, gniew, krzyk, prawdopodobnie zasmucasz Ducha Świętego, czytamy w tym fragmencie. Gniew nie jest jedynie taką drobną słabością charakteru, jak ktoś by mógł powiedzieć. A on to tak już ma. To potężna siła, która potrafi przejąć serce człowieka, niszczyć relacje i otwierać złu diabłu. Więc czy warto to bagatelizować? Prawda jest po prostu brutalnie prosta. Człowiek sam nie potrafi nad tym zapanować. Ani psychologia, ani dobre rady, ani nawet szczera troska innych ludzi nie są w stanie do końca ujarzmić niszczącej siły gniewu. Tak, można nauczyć się pewnej kontroli zachowań. Tego uczą na terapii niejednej. Można tłumić emocje lub je maskować. Innymi słowami, ja nie jestem rozgniewany. Ja jestem poirytowany. Albo wiele, wiele innych zwrotów. Ale korzeń gniewu, mimo że ktoś go zamaskuje, mimo że stłumi emocje, ale korzeń gniewu jest tam głęboko ukryty. I czasami wiele ludzi się uśmiecha, ale w środku, oj, cierpią. Ten korzeń jest głęboko. Dlatego Biblia wskazuje na coś więcej niż tylko samodyscyplinę. Tylko Duch Święty może naprawdę przemienić wnętrze człowieka. Dlatego to On wnosi do naszych serc Bożą obecność. Tylko On może złamać moc gniewu, który często ma mroczny i destrukcyjny charakter. My o tym mówiliśmy, więc teraz tylko krótko wspomnę. List do Galatów, 5 rozdział, mówi nam, że wśród uczynków ciała jest co? Pamiętacie? Kłótnie, zazdrość i wybuchy gniewu. I wtedy mamy ten kontrast owoc ducha, kiedy pielęgnujemy, kiedy rozwijamy owoc ducha. Bo życie przemienione przez Boga, jakże jest cudowne, wtedy czytamy, że pojawia się łagodność, cierpliwość, uprzejmość, ale w innym przypadku mamy uczynki ciała. Jeszcze raz przypomnę, kłótnie, wybuchy gniewu. Dlatego musimy mieć świadomość, że walka z gniewem to nie jest tylko walka psychologiczna czy jakaś taka moralna. To jest również walka duchowa. I dlatego w terapii ludzie są pozbawieni tego wsparcia Bożego. Dlatego wielu ludziom ta terapia nie pomoże. Dochodzą do pewnego miejsca, nauczą się pewnych zachowań, ale i tak będzie ich to gryzło latami. potrzebują Boga. A chcę jeszcze tutaj dodać coś bardzo ważnego. Nasz gniew, zarówno wobec innych, jak i gniew wobec nas, okazywany nie zawsze objawia się krzykiem, przemocą fizyczną. Właśnie teraz chcę troszkę zdemaskować to, co diabeł próbuje ukryć. Bo istnieją również subtelne formy gniewu, które również bywają niszczące. Króciutko, bo każdy z tych punktów mógłby nadawać się na osobny wykład. Zastraszanie i poniżanie. To jest próba zmiażdżenia, uciszenia kogoś sarkazmem lub krytyką i zyskać nad nim absolutną kontrolę. Uważajcie na ludzi, którzy to stosują. Kolejny tutaj punkt, czyli forma gniewu, troszkę więcej o niej, ciche dni, czyli karanie milczeniem, takie długotrwałe dąsanie się, jest jednym z najbardziej podstępnych przejawów. Człowiek zaczyna traktować drugą osobę tak, jakby nie istniała. To rodzaj takiego emocjonalnego odrzucenia, które rani naprawdę głęboko. Taki sposób zachowania często daje nam komunikat: dla mnie jesteś martwy, dopóki nie podporządkujesz się mojej woli. I potem ciche dni się kończą, jak ktoś przyjdzie i powie przepraszam, tak? I ukorzy się. Wtedy ten człowiek zwyciężył. Więc milczenie staje się wtedy formą przemocy, sposobem izolowania, upokarzania, łamania woli drugiego człowieka. Czekam, aż się złamie, aż przyjdzie. Albo kto pierwszy się złamie. Jezus pokazuje, że problem morderstwa zaczyna się dużo wcześniej niż sam akt przemocy. Zaczyna się już w sercu pełnym pogardy, nienawiści i gniewu. Ale skoro powiedziałem o milczeniu, to chciałbym troszkę dodać parę słów o mówieniu. Jakuba, pierwszy rozdział, przeczytamy. Tak, troszkę dla równowagi i pójdziemy dalej. Umiłowani, wiedzcie, że każdy człowiek powinien być chętny do słuchania, a powściągliwy w mówieniu i nieskory do gniewu. Człowiek zagniewany nie postępuje bowiem według Bożej sprawiedliwości. Prawda, jakie to proste? No, żeby powiedzieć i przeczytać, tak. Widzimy, słowa i gniew są ze sobą mocno powiązane, a kluczem do panowania gniewnego języka jest chęć słuchania. Człowiek, który nie słucha, bardzo często zaczyna reagować emocjonalnie i mówić pod wpływem gniewu. Zauważcie, że osoby, które się gniewają, nie chcą was słuchać. Chcesz coś wyjaśnić, chcesz coś wytłumaczyć, chcesz o czymś porozmawiać? Nie, ta osoba jest rozgniewana, ona nie chce cię słuchać. A mamy fragment, który mówi, że każdy człowiek powinien być chętny do słuchania. Tak, bo wtedy będzie ci łatwiej poradzić sobie z gniewem. A człowiek zagniewany będzie źle postępował. A teraz o samej mowie. Kiedy mowa jest mową gniewu, to przychodzą kuzyni z tego gangu. Oni zawsze są w pobliżu. Gniew ma takich kuzynów jak narzekanie, kłótnie, złośliwość, nienawiść, walka, morderstwo. Jest to nieczystość, która wylewa się z ludzkiego serca poprzez usta. Widzimy to dziś szczególnie w internecie, w komentarzach, w mediach społecznościowych. Kiedyś, a niektórzy z nas jeszcze pamiętają takie czasy, człowiek, który miał coś do kogoś, to zanim mu powiedział to prosto w twarz, to minęło jeszcze trochę czasu, a dziś może natychmiast opublikować to w internecie i zaraz cały świat to czyta. A więc szybciej wylewa gniew, zanim się nad tym zastanowi, zanim się prześpi, zanim się uspokoi, to już jest wylane, a tego się nie da już cofnąć. Przeważnie nie da, bardzo rzadko, jeśli może. Słowa poszły w świat. A list Jakuba, pierwszy rozdział, 20 werset mówi: gniew człowieka nie rodzi sprawiedliwości Bożej. Więc zanim cokolwiek napiszesz w internecie, cokolwiek skomentujesz, to może się prześpi, to się zastanów. Kiedyś to było dobrze, zanim poszedłeś, ochłonąłeś. A jeśli nawet nie, to stanąłeś w obliczu innego człowieka. A dzisiaj jakże czujemy się często też anonimowi, i jakże łatwo komuś nawrzucać, bo on cię nie rozliczy, bo on cię nie spotka. Nie wie, kim jesteś. A jeśli nawet wie, kim jesteś, to co on ci zrobi? Przez internet? Więc nie przynosi to nic dobrego, wywołuje spory, nie sprzyja pokojowi, harmonii, miłości, wyrozumiałości, ani łagodności. Co robi? Sieje tylko konflikt, zatruwa relacje, niszczy atmosferę w rodzinie, kościele, pracy i sąsiedztwie. Takie właśnie reagowanie, szybkie i w internecie. A wiecie, co Kohelet powiedział? Podobają mi się te słowa, ale są mocne. Od razu ostrzegam, nie obrażajcie się na mnie. Jeśli już, to na Koheleta, a potem jeszcze na autora Księgi Przysłów. Przeczytajmy. Koheleta, 7:9. Nie bądź pochopny w swoim duchu do gniewu, gdyż gniew mieszka w piersi głupców. I Księga Przysłów, 12:16. Głupiec od razu ujawnia swój gniew. Człowiek rozumny znosi zniewagę. Jeśli nosisz w sobie gniew, Kohelet mówi, jesteś głupcem. A Księga Przysłów, jeśli szybko komentujesz coś na Facebooku w gniewie, jesteś głupcem. Ileż to głupców, patrząc na te słowa, mamy dzisiaj w internecie? Niesamowicie dużo ich jest. Kto by pomyślał? Jest tu coś jeszcze cennego, nad czym można byłoby się zatrzymać, ale ja już pędzę dalej, choć już jestem przy końcu. Człowiek rozumny znosi zniewagę. Jezus znosił zniewagę. Widzieliście, żeby Jezus ubliżał tym, którzy ubliżali Jemu? Jedno gniewne słowo potrafi działać jak iskra rzucona na benzynę. Niektórzy eksplodują natychmiast. Jakże musimy uważać na nasze słowa, jakże też na te iskry, które ktoś rzuca nam. A gniew nie prowadzi człowieka do życia, jakiego pragnie Bóg. I jeszcze chcę tu wspomnieć w ramach tych punktów manipulacja i izolacja. Gniew może także przybierać formę manipulacji. Za tym się kryje i chowa. Człowiek wykorzystuje swoją pozycję. To może być pozycja rodzica, pozycja lidera, szefa w pracy, współmałżonka. Po co? Aby wymuszać posłuszeństwo poprzez strach, presję i takie emocjonalne kontrolowanie innych. Ale to już gniew. To jest w gniewie. To są ludzie gniewni. I tu te punkty zakończyłem, ale teraz wspomnę króciutko również o muzyce. Bo muzyka też jest powiązana z gniewem. Dlatego warto zwracać uwagę na to, czego słuchamy. Nawet wtedy, gdy muzyka gra jedynie w tle. Ona też nie jedną osobę nakręca. Ileż to ludzi agresywnych wychodzi z koncertów. Co niektórych. A teraz jeszcze chwila rodzinne waśnie. Tylko Duch Święty może przełamać opór w ludziach, którzy przez lata żyją w niezgodzie. Ileż to rodzin jest skłóconych? Może znacie takie. W tych długotrwałych rodzinnych waśniach diabeł jest wywyższony. Bo on przejął kontrolę. Znalazł przyczółek i zadomowił się w niejednym życiu. Więc tylko moc Ducha Świętego może pomóc wyjść z tego dołka. Chcę przeczytać Efezjan 4:31-32. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, rozdrażnienie, gniew, krzyk, bluźnierstwo i wszelkie zło. Podoba mi się ten zwrot, niech zniknie. Żeby tak można było zrobić, pstryknąć i znika. Ale tak tylko nieliczni potrafią. Bądźcie dla siebie nawzajem łagodni i miłosierni. Jedni drugim wybaczajcie, tak jak Bóg wybaczył wam w Chrystusie. Tak, przebaczenie innym jest bardzo trudne, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy przekonani o własnej racji i że ta druga osoba nas skrzywdziła. Nie zawsze tak musi być, ale trudno jest nam komuś przebaczyć, jeżeli jesteśmy mocno przekonani o naszych racjach. Po mojej stronie jest racja. Znamy tu historię Kargola i Pawlaka, jakże pewnie wiele innych. A jednak Bóg mówi, przebaczajcie sobie nawzajem, jak i Chrystus przebaczył wam. To Bóg kieruje do nas te słowa. I tak, niektórzy noszą w sobie gniew z powodu rzeczy naprawdę strasznych. Też króciutko trzeba o tym powiedzieć. Przemoc doznana w dzieciństwie, upokorzenia, zdrada, porzucenie, a nawet jakieś przestępstwa inne, niewymienione. Więc Jezus nigdy nie bagatelizuje cierpienia człowieka. Nie mówi, przesadzasz, zapomnij o tym. Bo mam wrażenie, że ludzie tak myślą, kiedy my nauczamy o przebaczeniu innym, że Jezus bagatelizuje te sprawy. Nie, jednak Bóg chce, aby zemstę zostawić Bogu. On wymierzy sprawiedliwość. I wielu chrześcijan zdaje sobie z tego mocno sprawę i dlatego nie robią tego, a cierpią niesamowicie od innych. Ale mówią, Bóg w pewnym to czasie, sprawiedliwy Bóg, pociągnie tych ludzi do odpowiedzialności. Więc przebaczenie nie zawsze usuwa ból natychmiast. Czasami jest to długi proces, bardzo trudny, ale odmowa przebaczenia sprawia, że człowiek pozostaje z tą raną przez całe życie. A przecież mógłby się zacząć proces uzdrowienia. Więc Bóg chce uwolnić człowieka nie tylko od winy, ale także od niewoli, gniewu i goryczy. Więc na koniec chcę powiedzieć, nie wolno nam myśleć, że walka z gniewem jest jedynie procesem intelektualnym czy psychologicznym. Że wystarczy tylko kilka rad, odpowiednia technika albo większa samokontrola i problem zniknie. Gniew ma również wymiar duchowy. To jest walka duchowa. Dlatego człowiek potrzebuje czegoś więcej niż własnej siły. Potrzebuje Chrystusa. To Chrystus daje ci nowe życie, nowe pragnienia i Bóg umieszcza w tobie miłość i daje ci pokój. To Bóg poprzez swojego ducha daje ci siłę, abyś mógł, mogła przebaczyć i poradzić sobie z gniewem i przeciwstawić się diabłu. Amen.